Chwała Bogu. Chciałbym, abyśmy otworzyli swoje Biblię na drugiej Księdze Królewskiej, rozdział 4, wiersze od 8 do 17. Druga Księga Królewska, rozdział 4, wiersze od 8 do 17. Pewnego razu przychodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przychodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła tedy do swego męża: oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł, zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć, rzekł do swojego sługi Gehaziego: zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim. Rzekł jeszcze do niego: powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla ciebie uczynić? Czy można wstawić się za tobą do króla lub do dowódcy wojsk? A ona odpowiedziała: mieszkam pośród swojego ludu. Rzekł jeszcze: co by tu dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział: wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. A gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach i rzekł: o tym czasie za rok będziesz piastowała syna. A ona na to: nie, mój panie, mężu Boży, nie łudź twojej służebnicy. Kobieta ta poczęła i za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. Historia wielowątkowa, wiele razy była czytana, ale ja chciałbym zwrócić naszą uwagę na wiersz 10. Jak zwykle będę czepiał się szczegółów. Ta kobieta powiedziała tak: zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. I temat mojej dzisiejszej usługi brzmi: umeblowane serce. Jezus kiedyś powiedział, kiedy się modlimy, abyśmy wstąpili do komory. Ale jak ta komora ma wyglądać? Tutaj właśnie mamy opis umeblowania takiej komory. Elizeusz w tej historii miał wszystko, co mu było potrzebne. Jak jest napisane w Nowym Testamencie, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Nie jest napisane do przeżycia, do egzystowania, do wegetowania, ale Bóg obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. I czytamy o tym, że Elizeusz przechodził przez pewne miejsce i tam został niesamowicie ubłogosławiony. Pewna kobieta stwierdziła, dobrze by było dla niego zbudować taką oazę, rodzaj takiego hotelu, taką przystań. Ilekroć będzie przechodził, niech sobie wejdzie, odpocznie, niech się zrelaksuje, niech zapomni o tym wszystkim, co go otacza i niech idzie dalej. Niech naładuje akumulatory. To było mu potrzebne. Nie wiemy, dlaczego Bóg poruszył serce tej kobiety. Nie wiemy, dlaczego Bóg nie dał rozkazu, aby każdy prorok miał coś takiego, ale on dostał naprawdę wszystko, co mu było potrzebne. Nie czytamy tutaj o jakimś minimalizmie, że dostał jakieś tam krzesło ze sklejki, coś tam, byle było, niech się cieszy, że w ogóle coś ma. Nie czytamy też, że dostał luksusy, bo nie dostał krzesła z kości słoniowa ani wodnego łóżka, ale miał naprawdę wszystko, co mu było potrzebne. I dobrze jest mieć takie miejsce, kiedy wchodzimy do naszej komory. Dobrze jest mieć taką komorę, o której tydzień temu słyszeliśmy. Jak wyglądało to umeblowanie? Po pierwsze, czytamy o tym, że wstawione zostało łóżko, czyli miejsce odpoczynku, mebel do odpoczywania. W księdze proroka Jeremiasza czytamy takie słowa. Rozdział 6 i wiersz 16. Tak mówi Pan: przystańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego, i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. A znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Nie tylko ciało potrzebuje odpoczynku. Nam się wydaje, że kiedy zregenerujemy swoje ciała, to już jest wszystko, czego potrzebujemy. Ale tak naprawdę możemy wygrać główną nagrodę w totolotka. Spędzić resztę życia na jakiejś plaży w Egipcie, ale jeżeli nasza dusza nie będzie odpoczywała, to całe życie będziemy umęczeni. Bo przede wszystkim nasza dusza potrzebuje odpoczynku. Żyjemy dzisiaj w czasach, gdzie wszystko pędzi. Wszystko musi być na teraz, na już. Wielu ludzi pracuje w takim środowisku, że przyjdzie szef i to już ma być zrobione na wczoraj. Nie na dzisiaj, tylko na wczoraj. To już ma być zrobione. Jest ciągły stres, ciągły pęd. Wiele rzeczy nas rozprasza. To powoduje stres, to powoduje przeciążenie. Ostatnio próbowałem sobie przeczytać Biblię, ale na internecie. Stwierdziłem, no nie miałem za bardzo czasu, żeby przeczytać normalnie, siąść, tak jak to robię zazwyczaj. A więc powiedziałem, no ciekawe jak to jest czytać Biblię na internecie, a jest wiele fajnych, dobrych opracowań. Co chwilę coś mnie rozpraszało. Co chwilę jakaś reklama wyskakuje, co chwilę jakaś wiadomość, co chwilę coś. I człowiek nie może się skupić. Często życie nas nie rozpieszcza. Jest wiele sytuacji, z którymi się zmagamy, które są po prostu wyczerpujące. Delikatnie mówiąc, wyczerpujące. Każdy z nas, nie trzeba być prorokiem, żeby stwierdzić, że każdy z nas prowadzi swoją prywatną walkę, prywatną wojnę. Każdy z nas się z czymś zmaga. I czasami czujemy się po prostu wyczerpani. Ale nie to jest najgorsze. Bo kiedy znamy swojego przeciwnika, kiedy znamy swojego wroga, to wiemy, z której strony on uderzy, ale czasami dostajemy cios z takiej strony, z której się w ogóle nie spodziewamy. I nie tylko ten przysłowiowy cios w głowę, ale czasami dostaniemy cios w kolano, po którym się nie potrafimy podnieść. I czujemy się, że jeszcze długo się nie podniesiemy. Bo ból jest tak wielki, tak dotkliwy i tak przenikliwy, że niełatwo jest się podnieść. I po prostu potrzebujemy odpoczynku. A życie wymaga od nas, że musimy wstać i pędzić dalej. Nie iść, ale pędzić. I nasze dusze są często przemęczone. A kiedy dusza jest przemęczona, to ciało to odczuje. Jezus powiedział takie bardzo znane słowa. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam jeszcze dołożę. To nie jest ten Jezus. Nasz obraz Boga czasami to jest karykatura Boga. Przyjdę do Boga, poproszę Go o chleb, a On da mi kamień. Przyjdę, poproszę Go o rybę, a On da mi węża. Jezus powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie, odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. To jeszcze będzie się przewijać w tej usłudze. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, którzy jesteście obciążeni, którzy macie dosyć tego pędu życia. Na tym polega także przychodzenie do zboru. Podczas całego tygodnia jesteśmy obciążeni tymi ciężarami, a Jezus mówi, kiedy tutaj przychodzisz, zostaw to, wyrzuć to, zapomnij o tym wszystkim i tak jak śpiewaliśmy, abyśmy potrafili zanurzyć się w cieniu Jego rąk, abyśmy potrafili poczuć się bezpiecznie w Jego obecności. Tak szczerze między nami, a może nie między nami, między Tobą a Bogiem, ilu dzisiaj jest takich udręczonych, takich ludzi tutaj, na tym miejscu, którzy potrzebują zwykłego odpoczynku, zwykłego ukojenia, zwykłego zapomnienia albo zatracenia się w Bożej miłości. Ilu jest takich przemęczonych, zdruzgotanych, którzy się nawet do tego nie przyznają. Może gdzieś tam czasami komuś przy kawie powiemy. Może przemycimy jakąś wiadomość, ale nie za dużo, bo sami się z tym zmagamy. I niech tak zostanie. Ilu jest takich przemęczonych, zdruzgotanych? I na zewnątrz tego nie okazujecie, ale wewnątrz, jak mówi Salomon, tylko serce zna własną gorycz. I tylko ty wiesz, co przechodzisz. A Jezus mówi, przyjdź do mnie z tym wszystkim i zrzuć to na mnie. Łatwo powiedzieć. Ale skoro Jezus jest taki miłosierny, to dlaczego On tego nie weźmie? Dlaczego On tego nie zabierze? Dlaczego czuję, jakbym broczył w tym błocie A on tego nie chce zabrać, dlatego że Jezus nic nie zrobi bez naszej zgody. Czytamy kilka historii w Nowym Testamencie o tym, jak przychodzili ludzie do Jezusa. Ewidentnie widać, czego oni chcieli, a Jezus pytał się, co chcesz, abym ci uczynił? Dziwne pytanie. Przychodzi niewidomy człowiek, po omacku, gdzie jest Jezus? A Jezus go pyta, co chcesz, żebym ci uczynił? No co za dziwne pytanie. No panie, chcę pieska. Dlaczego Jezus zadawał to pytanie? Bo chciał usłyszeć z jego ust. Dlaczego Jezus zadaje dzisiaj to samo pytanie? Co chcesz, abym ci uczynił? Co mogę jeszcze dla ciebie zrobić? Bo chcę to usłyszeć. Bo chcę być naszym przyjacielem. Bo nie chcę, abyśmy trzymali to wewnątrz siebie, ale chcę, abyśmy to, jak to się mówi po ludzku, wyrzucili. Boże, weź to, zabierz to. On nie zdejmie tego ciężaru, dopóki mu na to nie pozwolimy. Nie weźmie tego ciężaru, dopóki mu o tym nie powiemy. Nie weźmie tego ciężaru, dopóki tego nie nazwiemy, Boże, jestem przemęczony, jestem przepracowany, albo jestem tak zmęczony, że już więcej nie dam rady. Czasami myślimy, no może dam sobie radę, wyszedł nowy lek na depresję, może on mi pomoże. Ale nie pomoże. Bo depresja może doprowadzić do schizofrenii. I żaden lek nie pomoże, tylko złagodzi. Jezus mówi, zrzuć na mnie swój ciężar, ja ci dam inny ciężar. Wielu ludzi dzisiaj martwi się o przyszłość. Co to będzie? Oglądają sobie wiadomości i zastanawiają się. Dobrze wiedzą, że ktoś tu ewidentnie kłamie, ale zastanawiają się, co to będzie. Wielu ludzi czuje strach. Jak wiele jest osób, które mają niepewność zbawienia. Samooskarżenie, rozgoryczenie, nieprzebaczenie, to nie jest Boży ciężar. Chciałbym powiedzieć to jeszcze raz, to nie jest Boży ciężar. To nie jest ciężar, to nie jest brzemię, o którym mówi Jezus Chrystus. Weź na siebie moje brzemię, mój ciężar, ja ci daję zupełnie inny ciężar, który jest miły, ale zupełnie inny od tego, który ty na siebie bierzesz. Kiedyś były dwie siostry, z których jedna wybrała Jezusa, a druga wybrała usługiwanie. Nic złego. Ale pierwsza wypoczywała, a druga była sfrustrowana. Pierwsza odpoczywała, relaksowała się u stóp Jezusa, a druga skończyła rozgoryczona. Bo kiedy Jezus jest w pobliżu, to nic nie powinno się liczyć. Bo kiedy Jezus jest w pobliżu, to jeśli nie zrzucimy na Niego swojego ciężaru, to skończymy sfrustrowani. To wyjdziemy tacy sami, jak przyszliśmy. To odbębnimy swoje i na tym się skończy. Piotr mówi w swoim pierwszym liście, niektórą swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Wszelką swoją troskę. On nie wymienia. Są tylko pewne rodzaje ciężarów, z którymi Bóg sobie może poradzić do pewnego momentu. Jest pewien limit, a później Bóg jest bezradny. Nie. Piotr mówi, wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego. Nie dlatego, że On jest Bogiem, ale dlatego, że On ma o was staranie. Dlatego, że On o was się stara. Chciałbym zadać każdemu z was pytanie. Wymień przynajmniej jeden powód, tak? Przekonaj Boga albo mnie. Wymień jeden powód, dla którego Bóg nie miałby zabrać twojego ciężaru. Teraz sobie myślicie, zastanawiacie się. Jeśli nie ma takiego powodu, to dlaczego nie zrzucamy tych ciężarów? Problem nie jest po stronie Boga, problem jest zawsze po naszej stronie. Bóg się nie zmienia, On stoi z otwartymi ramionami, mówiąc, przyjdź do mnie, zrzuć na mnie swój ciężar. A tylko my jesteśmy zbyt niewierzący, mało wierzący, zbyt nieufni, aby zrzucić na Niego swój ciężar. Po drugie, wróćmy do Elizeusza. Czytamy o tym, że w swoim pokoju miał stół. A czym jest stół? Stół to nic innego jak miejsce społeczności. Stół to jest miejsce, dzisiaj może się to zatraciło, ale stół normalnie to był mebel przeznaczony do tego, nie po to, żeby sobie położyć talerz, żeby człowiek mógł sobie zjeść, ale po to, aby rodzina się zebrała przy wspólnym stole i między innymi po to, żeby sobie zjeść. Ale kiedy dzielili się posiłkiem, to mogli sobie porozmawiać. Mieli społeczność. Wiele problemów w kościołach ma swoje miejsce w upośledzonej, w niepełnej lub powierzchownej społeczności. Bo jeśli nie ma zdrowej społeczności, to rodzą się problemy. Człowiek został stworzony do relacji. Bóg nie stworzył człowieka, nie umieścił go w komórce. Bóg nie stworzył człowieka i nie stworzył murów między jednym człowiekiem a drugim, ale Bóg stworzył człowieka do relacji. Po pierwsze do relacji z Bogiem, a po drugie do relacji z ludźmi. I to jest normalne, naturalne i zdrowe. Do tego zostaliśmy stworzeni. Co jest chore i nienaturalne? Izolacja. Kiedy człowiek się izoluje, kiedy człowiek szuka wymówek, kiedy nie chcemy mieć społeczności, kiedy wysyłamy SMS-a, jestem zmęczony, albo szukamy wymówek, mówiąc, pastor zrozumie. Ja nawet nie mówię o takich oficjalnych społecznościach, kiedy przychodzimy raz w tygodniu, ale mówię też o nieoficjalnych społecznościach, kiedy po prostu możemy spotkać się i najnormalniej w świecie pogadać. Kościół powinien być wzorem relacji. Do tego zostaliśmy powołani. Kościół to miejsce na zrzucenie swoich ciężarów z całego tygodnia, na naładowanie akumulatorów, ale Kościół to także miejsce na nawiązanie normalnej więzi emocjonalnej. Przebywanie w jednym miejscu nie wytworzy tej więzi. Wpatrywanie się w jedną osobę nie wytworzy tej więzi. Wspólne śpiewanie pieśni nie wytworzy tej więzi. Przebywanie ze sobą wytworzy tą więź. Zwykłe pogaduchy wytworzą tą więź. Dlatego zachęcam od jakiegoś czasu, może niektórzy czują, że to jest jakaś presja, aby korzystać z tej zupy, aby korzystać z tej kawy, po to, aby po prostu nawiązać zwykłe relacje. Jeśli są organizacje, stowarzyszenia, w których ludzie chcą ze sobą przebywać i szukają pretekstu, aby się spotkać, a są takie, a takim miejscem nie jest zbór, to znaczy, że jakaś lekcja została zaniedbana albo błędnie przeprowadzona, a może jakiś egzamin został oblany i coś jest nie tak. Święta żydowskie, o których tak lubimy czytać, to przede wszystkim czas relacji. Już pierwsze święto, które Bóg ustanowił, święto Paschy, to było święto relacji. Zabijecie baranka. Baranek miał być tylko przypomnieniem o tym, co się działo, ale to było przede wszystkim święto relacji. Cała rodzina miała się zebrać. A jeżeli ktoś miał za małą rodzinę, to albo miał kogoś zaprosić, albo miał zostać przez kogoś zaproszony, po to, aby ludzie mieli relacje ze sobą. To było normalne, to było zdrowe. Do dzisiaj Żydzi świętują szabas, ale jest to święto relacji. Nie chodzi o to, aby pójść do synagogi, odbębnić swoje, ale szabas to jest święto przede wszystkim rodzinne, kiedy rodzina zgromadza się przy jednym stole. To, co my jako chrześcijanie dumnie robimy raz w roku i zgromadzamy się na Wigilię i myślimy, że jesteśmy tacy bardzo rodzinni, Żydzi to robią co tydzień. Po prostu zgromadzają się przy jednym stole. I nie jest tak, że przygotowują kolację, synuś sobie siedzi w pokoju, pyka na komputerku, córeczka sobie siedzi w drugim pokoju i się maluje, bo wychodzi na randkę. Nie, wszyscy siedzą przy jednym stole. I dlatego się mówi, że Żydzi rządzą światem. I dlatego tak bardzo im zazdrościmy, jesteśmy tak zawistni, bo jeden Żyd za drugiego to w ogień pójdzie. Pójdzie, bo mają relacje, bo nie robią z tym problemu, bo chcą mieć relacje. Bo dostali przykazanie, aby święcić Dzień Święty nie po to, aby tylko odpocząć, ale po to, aby zawiązać zdrowe relacje. Jezus także miał relacje. Chodził do ludzi, do których my byśmy często nie poszli jako szanujący się chrześcijanie. Żaden szanujący się Żyd, bogobojny, dobry Żyd nie poszedłby do celnika. Tfu, tfu. w życiu. A Jezus tam poszedł i przebywał z najgorszymi mentami społecznymi. I co on tam robił? Siedział i jadł z nimi. I jaki zarzut dostał? Z grzesznikami jada, z grzesznikami pija. Bo Jezus chciał pokazać, że mu także zależy na relacjach. Poszedł na wesele i dobrze się bawił. My czasami tak uduchawiamy nasze chodzenie za Bogiem, że no, na kawę nie pójdę, bo Jezus kawy nie pił. No nie idź na kawę. Kawa jest tylko pretekstem. Pretekstem do tego, aby nawiązać relacje. Jezus ostatniej wieczerzy nie spożył z każdym uczniem z osobna. Nie powiedział, słuchaj Piotrze, w piątek o 11 do ciebie przyjdę, spożyjemy wieczerzę paschalną. Jak z tobą skończę, pójdę do Jana. W sobotę pójdę do Jakuba i tak. Nie, ale wszystkich zebrał razem i powiedział, gorąco pragnąłem spożyć tą wieczerzę razem z wami, a nie osobno. Jezus pokazał, że dla Niego relacje są bardzo ważne. I pierwszy Kościół to jest Kościół relacji, bo czytamy o tym, że chodzili po domach, łamali się chlebem. No nie chodzi o to, że przyszli, zapukali, puk, puk, wierzący, wierzący, masz tu chleb, dobra, idę dalej. Nie na tym polegało łamanie chleba. Kiedyś o tym mówiłem, nie będę się powtarzał, ale to było bardzo głęboko zakorzenione w relacjach żydowskich. Łamanie się chlebem to po prostu siedzenie przy wspólnym stole, pobłogosławienie Boga za to, że daje nam chleb i dzielenie się tym chlebem z tymi, którzy siedzą przy tym stole. Na tym polegało łamanie chlebem. Nie izolujmy się, bo zachorujemy. Nie izolujmy się. Bo czasami nam się wydaje, ja się wyizoluję i nic mi się nie stanie. Nic się nie stanie przez tydzień, przez drugi, nawet przez miesiąc, przez drugi. Ale w pewnym momencie nastąpi taki atak, że być może się nie podniesiesz. A zupełnie inaczej by było, gdybyś przychodził do zboru, nawiązał dobre relacje, dobre więzi, gdzie jeden drugiego podtrzymuje. Relacja z Bogiem owocuje relacją z ludźmi. W jaki sposób? Mówi o tym Jan w swoim pierwszym liście. Jeśli chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, to jesteśmy tak święci, że się izolujemy od całej reszty grzeszników i z nikim już nie przebywamy. Zbudujemy sobie słup, jak Szymon Słupnik, i jesteśmy święci. Tak pisze Jan? Już jest wyświetlone. Ja mam tu czarno na białym, wy tu macie biało na szarym, na niebieskim. Jeśli chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, jaki jest tego skutek, jaki jest rezultat? Społeczność mamy z sobą. Taki jest rezultat przebywania w dobrej, w zdrowej relacji z Bogiem. Przebywam w relacji z Bogiem i chcę przebywać w relacji z ludźmi. Oczywiście, nie każdy jest sangwinikiem i nie każdy ma 20 tysięcy przyjaciół na Facebooku. Nie każdy jest sangwinikiem, nie każdy nawiązuje od razu relacje, że wejdę do jakiegoś zboru, już mam 15 przyjaciół nowych. Są ludzie, którzy mają kilkudziesięciu przyjaciół i nazywają ich przyjaciółmi. Są tacy, którzy mają jednego czy dwóch wypróbowanych. I nie chodzi o to, że jeden ma powiedzieć, no musimy mieć łatwość w nawiązywaniu relacji. Nie każdy jest sangwinikiem, ale nie każdy też jest melancholikiem czy flegmatykiem. Ale każdy, kto jest nowonarodzony, kto ma zdrową relację z Bogiem, powinien dążyć do zdrowych relacji z ludźmi. Jakub pisze bardzo ciekawe słowo. Rozdział 5, a wiersz 16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Bardzo znany fragment. Ale powiem coś, co może się nie spodobać. Jeśli nie nauczymy się rozmawiać o zwykłych sprawach, jeśli nie nauczymy się rozmawiać o zwykłym, codziennym życiu, jeśli nie nauczymy się rozmawiać choćby o głupim meczu, to nie będziemy potrafili się otworzyć w delikatnych sprawach duchowych. Bo jeśli zaczniemy się otwierać w tych zwykłych sprawach życiowych, jeśli zaczniemy po prostu mówić, że moja córka jest chora i czasami niełatwo mi jest patrzeć na jej cierpienie, jeśli nie będziemy potrafili powiedzieć, jak to jest, kiedy samochód się zepsuł, a dziecko trzeba odwieźć do przedszkola czy do szkoły, to nie będziemy potrafili wyznawać grzechów. A jeśli będzie wyznanie, to na zasadzie instytucjonalnej. Wyznaj grzechy, grzeszniku. Zrobię to, bo mi każą. Jakub mówi o relacjach, aby była taka relacja, że kiedy zgrzeszę, będę miał takie zaufanie, że przyjdę i wyznam to. O takich relacjach mówi Jakub. Pewien człowiek, szef jednej z instytucji, postanowił, że razem ze swoimi pracownikami będą się modlić. Rozpoczynali pracę o godzinie 8, stwierdził, że będą się spotykali w 7:30, za 15 i te kilkanaście minut, dopóki nie zaczną pracę, będą się razem modlić. A więc wszystkie nowonarodzone osoby przychodziły i się modliły. Wiecie, te modlitwy na początku wyglądały tak, że były takie bardzo ułożone, bardzo wyprasowane, bardzo teologicznie poprawne. Wszyscy byli zadowoleni, bo wszyscy przychodzili na jedno miejsce, wszyscy chcieli pokazać, jak są bardzo pobożni. Ale po pewnym czasie przebywania razem ze sobą zaczęli mieć do siebie zaufanie. I te modlitwy przestały być takie bardzo ułożone. Bo nagle okazało się, że ktoś ma poważny problem, o którym nikomu nie mówił. I nagle się załamywał i mówił: pomódlcie się o mnie. Pomódlcie się o mojego kuzyna, który jest alkoholikiem. Pomódlcie się o moją córkę, która gdzieś tam się w życiu pogubiła. Pomódlcie się o mojego syna, który jest w szpitalu. Zaczęli po prostu po pewnym czasie mieć do siebie zaufanie. I najpierw te modlitwy były bardzo ładne, ale po kilku miesiącach te modlitwy były bardzo szczere. Na początku te modlitwy ładnie wyglądały, ale po kilku miesiącach te modlitwy zaczęły być przyjmowane przez Boga i zaczęły być odpowiedzi na te modlitwy. Bóg nie musi odpowiadać na modlitwy ułożone, ale Bóg na pewno odpowiada na modlitwy szczere. Dlatego zachęcam do tego, abyśmy mieli ze sobą zwykłą relację. Nie izolujmy się. Jeśli nam nie smakuje ta kawa, a mamy dobrą kawę, to nie jest pasza dla wielbłądów. Weźmy sobie herbatę, jeśli nie, to weźmy sobie wodę. Niech ta kawa będzie tylko pretekstem. Ja cieszę się, że padła na ostatnim modlitewnym propozycja z ust brata Piotra, który powiedział, że dlaczego by nie zrobić spotkania dla ludzi, którzy mają czas rano czy do południa, dla ludzi, którzy są na emeryturach, na rentach, choćby zagrać w głupiego Chińczyka. A czemu nie? Boga to nie obejdzie z majestatu. A zamiast siedzieć i gnić przed telewizorem i zastanawiać się, jakież to nowe pytanie wymyśli Strasburger, co też Polacy jedzą, majonez, ketchup czy musztardę, może lepiej po prostu przyjść i chociażby zagrać w głupiego Chińczyka, wypić gorącą herbatę, pobyć ze sobą. Bo kiedy będziemy potrzebowali modlitwy, to Strasburger się o nas nie pomodli. Ale ta osoba, która mnie zna, jak się zachowuje, kiedy przegram Chińczyka, z miłą chęcią się o mnie pomodli. Po prostu zwykłe relacje. Kolejny mebel, który miał Elizeusz, to krzesło. Miejsce nauki. Umeblowanie naszej komory jest niepełne bez krzesła. Możemy odpoczywać w Bogu. Możemy nauczyć się odpoczywać w Chrystusie. Możemy mieć ze sobą dobrą społeczność, ale potrzebujemy też czasu na naukę. Abyśmy nie byli fanami, ale abyśmy byli zawodnikami. Jezus bardzo często robił coś, co było wbrew marketingowi. Mówił o rzeczach, które raziły wielu ludzi. Zniechęcał do siebie religijny establishment. Bo On chciał, aby za Nim szli tylko ci, którzy naprawdę chcą za Nim iść. I potrzebujemy miejsca na naukę. Jezus nie powołał nas do nawrócenia, ale Jezus powołał nas do uczniostwa. Jezus nie powiedział: idźcie i nawracajcie wszystkie narody, ale idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. A bycie uczniem to jest coś więcej niż tylko się nawrócić. Jezusa można przyjąć intelektualnie, można uwierzyć w postać historyczną. Był taki Jezus Chrystus, który urodził się 2000 lat temu w Betlejem i to jest fakt historyczny. Ba, nawet demony wierzą i drżą, o tym mówi Jakub. Ale nie jest to wiara zbawcza. Jezus powołał nas do uczniostwa. Paweł zdobył wykształcenie u stóp Gamaliela i po nawróceniu Duch Święty tchnął życie w tą teorię. A kiedy spotkał Apollosa, człowieka biegłego w pismach, sprytnie go wykorzystał, bo stwierdził, to jest dobry materiał na nauczyciela. A więc Pryska i Akwilla wytłumaczyli Apollosowi, o co chodzi z tym Jezusem Chrystusem. Apollos stał się człowiekiem wierzącym, Apollos stał się chrześcijaninem. I później czytamy, że stał się bardzo dobrym nauczycielem. On nauczał. On z pism wywodził to, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Zbawicielem na podstawie pism. To było nauczanie. Nauczanie nie polega na forsowaniu swoich własnych poglądów, bo mnie się wydaje, że tak, a tak, albo kiedyś tak było, to tak ma być. Nauczanie polega na tym, że z Biblii wyciąga się to, co najważniejsze i przedstawia się w dobry sposób. Bez zdrowej nauki nasze kręgosłupy niestety się wykrzywiają. Bez zdrowej nauki jesteśmy dziećmi. Pewien pastor w swoim zborze zwracał uwagę na dojrzałość chrześcijańską. I jego nauczanie polegało na tym, żeby dawać. On zwracał uwagę na to, żeby dawać nie tylko swoje pieniądze, ale swój czas, swoje talenty, żeby wszystko oddawać dla Boga. I po pewnym nabożeństwie, kiedy wyszedł z kolejnym apelem, aby oddawać się Bogu, jedna kobieta do niego podeszła i powiedziała, pastorze, mi się wydaje, że w tym zborze jedyne, co słyszę, to jest daj, daj, daj. A pastor powiedział, dziękuję ci. To jest najlepsza definicja chrześcijaństwa, jaką do tej pory słyszałem. Daj, daj, daj. Ale nie mi, tylko daj coś od siebie. Na tym polega dojrzałe chrześcijaństwo. Niedojrzałe, daj dla mnie. Dojrzałe, ja będę dawał. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 10 i wiersz 39, czytałem już, wspominałem już o tych dwóch siostrach. Ta miała siostra, na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. I to nie była strata czasu. To było najlepsze Jego wykorzystanie. Przyjęcie Jezusa, czy wiara w Jezusa jest początkiem etapu nauczania. Wiele osób tkwi w duchowej niedojrzałości tylko dlatego, że zaniedbują proces uczenia się. To już mi wystarczy. A Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Samo przebywanie u stóp Jezusa już jest ukojeniem. Z kolei prorok Ozeasz kiedyś powiedział, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Lud mój ginie, gdyż brak mu dobrego nauczania. Ale wracamy do Elizeusza, bo jest jeszcze jeden mebel, który miał. Dostał lampę. I kolejność nie jest przypadkowa. Lampa, czyli coś, miejsce zwiastowania, świadczenia, ewangelizacja. Jeśli potrafimy odpoczywać w Bogu, jeśli nawiązujemy zdrowe relacje, jeśli jesteśmy dobrymi uczniami, skorymi do słuchania, do uczenia się, to naturalną konsekwencją jest wydawanie świadectwa. Nie zawsze w formie słownej, ale zawsze coś ludzi zaintryguje, bo czyny i postawa przyciągają bardziej niż słowa. Jezus powiedział takie słowa, znowu się powtarzam. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Dobre uczynki, czy zwykła troska o innych, powodują przynajmniej zaciekawienie. Tego na pewno nie zrobi Kościół skłócony czy niedojrzały. Dlaczego muzułmanie na Bliskim Wschodzie przychodzą do Jezusa? Dlatego, że widzą, że Kościół dzieli się tym, co mają, a mają niewiele. Dlatego, że widzą, że Kościół, że chrześcijanie dają im swoje pożywienie. Dzielą się ryżem, makaronem, olejem, tym, czego im brakuje. Dlaczego to robicie? Bo was kochamy. Pewnie chcecie nas nawrócić. Nie, my was po prostu kochamy. I muzułmanie przychodzą do Jezusa. Rozczarowani islamem, rozczarowani tym całym szaleństwem, tym wariactwem, przychodzą do Jezusa. Punktem zaczepienia jest to, że chrześcijanie po prostu zaczynają pokazywać swoje dobre uczynki. Paweł w liście do Filipian pisze: czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Umeblowany pokój to było nie tylko błogosławieństwo dla Elizeusza. Umeblowany pokój to także błogosławieństwo dla tej kobiety. Bo nie tylko prorok z tego skorzystał. Ona stwierdziła: zróbmy mu małą izdebkę. Czytamy, że to była kobieta bogata. Nie chciałbym nikomu w portfel zaglądać, ale prawdopodobnie dla niej wybudowanie takiej malutkiej izdebki mało ją kosztowało. Dla nas przebywanie z Bogiem też mało nas kosztuje. Musimy tylko wydrzeć jakiś czas, 15 minut dziennie. Dla niektórych to jest dużo. Ale zastanówmy się, ile czasu spędzamy na Facebooku, ile czasu oglądamy TeleExpress, ale już bez Orłosia, to już nie jest to samo. Wystarczy te 15 minut TeleExpressu przerzucić na czytanie Biblii. I to jest to. Co ona z tego miała? Ona z tego nic nie chciała mieć. Ona to zrobiła bezinteresownie, ale prorok to był człowiek, który odzwierciedlał Boże serce. I to, co czytamy o proroku Elizeuszu, doskonale pokazuje nam, jaki jest Bóg. Bo Elizeusz w pewnym momencie usiadł i zaczął się zastanawiać, co moglibyśmy dla niej zrobić? Jak moglibyśmy jej za to odpłacić? Myślał. No jest bogata, no materialnie jej nie ubłogosławimy. Co moglibyśmy dla niej zrobić? Myślał, kombinował. W końcu Gehazi, jego sługa, powiedział: wiem, ona nie ma dziecka. O, i tu jej odpłacimy. Znaleźli pewien brak w jej życiu, który chcieli wynagrodzić. Tak jak prorok starał się odpłacić, taki Bóg nie pozostawi bez odpłaty tego, co dla niego robimy. Prorok starał się, on myślał, kombinował, co można dla niej zrobić. W końcu ją zawołał, spytał się: słuchaj, co można dla ciebie zrobić? Nic, ja mam wszystko. Nie masz wszystkiego. Ona była bezdzietna. I w zasadzie się z tym pogodziła. Ona powiedziała: nie łudź mnie, ja już nie urodzę, to już, ja już się z tym pogodziłam. Ja już to sobie w głowie poukładałam, że marzenie o dziecku umarło w moim życiu. I może jest jakieś marzenie w twoim życiu, z którym sobie już poradziłeś. Już to sobie poukładałeś w życiu. To już jest koniec. To już jest śmierć. Tam już nic nie będzie. Ale jeżeli masz komorę swojego życia, jeśli masz komorę w swoim sercu, otwartą dla Boga, to Bóg, tak jak kiedyś Jezus pytał, zadaje to samo pytanie: co mogę dla ciebie zrobić? I może jest coś, co już w twoim życiu dawno umarło. Może jest coś, z czym sobie już dawno poradziłeś. Tak ma być i koniec. Tak nie musi być. Bo powstało życie tam, gdzie nie było nadziei. Taki jest nasz Bóg. Zawsze jest życie tam, gdzie już nie ma nadziei. Tam, gdzie coś wydaje się, to jest nie do przeskoczenia, okazuje się, że to jest do przejścia. Coś, co jest nie do ruszenia, dla Boga to jest błahostka. Elizeusz odzwierciedlał Boże serce i tak jak starał się odpłacić, tak samo Bóg nie zostawi bez odpłaty. A o tym mówi sam Jezus. A ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. I na tym mógłby Jezus poprzestać. Módl się po to, żeby się modlić. A jak się modlisz, to módl się jeszcze więcej. A jak się modlisz jeszcze więcej, to się módl dwa razy więcej. Ale Jezus na tym nie kończy. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, no właśnie, odpłaci Tobie. Jezus mówił o jakiejś odpłacie. Elizeusz mówił o odpłacie. Elizeusz zastanawiał się, jak odpłacić, bo Elizeusz, jeszcze raz to powtórzę, odzwierciedlał Boże serce. Skoro my jako ludzie staramy się odpłacić innym za ich dobroć, to jest ludzkie, to jest czasem normalne, albo wśród niektórych nienormalne, tym bardziej dobry Bóg nie pozostawi bez odpłaty tego, że wchodzimy do naszej komory. Oczywiście nie odpłata powinna być naszym celem, lecz pragnienie przebywania z Jezusem. Ale uczmy się tego systematycznego przebywania w komorze. I może jeszcze raz to powtórzę. Odpoczywać w Bogu. Mieć ze sobą relacje. Uczyć się. A konsekwencją tego jest zwiastowanie. Amen.